dniu. Proszę, otwórzcie Księgę Malachiasza. Ostatnia księga, ten urywek, który wysłuchaliśmy, ostatnia księga w Starym Testamencie. Księga Malachiasza, trzeci rozdział. I przeczytamy 13 i 14 werset. 13 i 14 werset. Na początek. Zuchwałe, czyli ciężkie, twarde. Twarde są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty opowiadasz nam o tych rzeczach, które nadchodzą, tak abyśmy posiedli mądrość, mądrość prawdziwą, czyli żyli tym życiem tak, jakbyśmy się spodziewali tych rzeczy, które wydarzą się w historii. Abyśmy żyli tym życiem, ufając Tobie, a nie ufając naszemu postrzeganiu. Dziękujemy Ci za to. Prosimy teraz, prowadź nas w prawdzie Twojego słowa, abyśmy nie rozczaskali się przypadkiem o to jedno z większych wyzwań naszej codzienności, naszego życia, naszego chodzenia z Tobą. Amen. Tak więc temat dzisiejszego kazania jest sens pobożności. I słuchajcie, ten urywek, który przeczytaliśmy, stanowi jedno z większych wyzwań naszego życia. Czy opowiada o tym, nie urywek stanowi wyzwanie, ale to nasze życie i te próby i testy, z którymi się spotykamy i ten szczególny rodzaj testu, o którym ten urywek opowiada, jest jednym z największych wyzwań, najostrzejszych, najgorszych wyzwań. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas przez próby, co mówimy wielokrotnie, przez próby i testy przechodzi. I teraz jak przez te próby będziemy przechodzić? Czy będziemy przechodzić powątpiewając w Bożą przychylność? Czy próby i testy spowodują, że zaczniemy się zastanawiać, czy rzeczywiście Bóg jest po naszej stronie? Czy zaczniemy powątpiewać w Chrystusa, w Jego łaskę i w Jego dzieło? Czy też nawet pośrodku prób będziemy się Go trzymać? Tak więc to jest to pytanie, które jest przed nami. Jak widzicie, wyzwanie nader powszechne. Co więcej, pamiętajcie, zdajmy sobie z tego sprawę, że tego typu wyzwania już mieliśmy, a jeszcze więcej nadchodzi. Tak więc lepiej, abyśmy przyjęli to pouczenie. Lepiej, aby z Bożej łaski moc tego pouczenia zaczęła działać pośrodku nas. Tak więc rok temu zresztą skończyliśmy na wersecie 12. Dzisiaj po roku kontynuujemy z tego urywka. W tym życiu, inaczej to ujmując, o czym ten werset mówi, w tym życiu mamy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. O to chodzi. O to chodzi, abyśmy pielgrzymowali w wierze, czy w nadziei, czy za objawieniem Bożym, raczej niż w oglądaniu na podstawie tego, co widzimy. Słuchajcie, takie są warunki testu. To są warunki testu, którym jest nasze życie. Nasze życie jest testem. Te wszystkie próby i wyzwania, z którymi się borykamy, nie są przypadkowe, nie wyłaniają się z czeluści chaosu, ale w Bożej opatrzności wszystko to ma sens i wszystko to stanowi test dla nas, abyśmy w tym życiu ten test przeszli. O to chodzi. Tak więc mamy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. I słuchajcie, w oglądaniu pielgrzymują oczywiście wszyscy niewierzący. Co to znaczy pielgrzymować w oglądaniu? W oglądaniu, pielgrzymowanie w oglądaniu, to oczywiście masz przede wszystkim perspektywę horyzontalną. Nie ma żadnej perspektywy wertykalnej, pamiętacie? Jak dziki zwierz, nie unosimy ludzie, którzy nie wierzą, których Bóg nie obchodzi, nie unoszą swych głów do góry, nigdy nie patrzą do góry, nigdy nie, to nie zaprząta ich umysłu. Dla nich liczy się tylko doczesność, tylko to, co widać, tylko to, co można pochwycić teraz. I to jest to istotne. Wszystko, co można pochwycić teraz, to się liczy. Ludzie, którzy pielgrzymują w oglądaniu, to oczywiście ich Bogiem są pieniądze. Ich Bogiem jest, pamiętacie, również brzuch. Bardzo, bardzo namacalny, bliski. Ich Bogiem jest brzuch. Liczy się, co więcej, tylko cielesność. Zwróćcie uwagę, Biblia mówi, że ci, którzy podróżują w oglądaniu, nawet smucą się inaczej. I apostołowie przestrzegają, że możemy się smucić i my również się smucimy, ale smucimy się z nadzieją. Podczas gdy ci, którzy pielgrzymują w oglądaniu, kiedy widzą śmierć na przykład, rozpaczają i smucą się, ale smucą się bez niej, bez nadziei. Tak jakby śmierć kończyła wszystko. I tak ludzie, którzy pielgrzymują w oglądaniu, mają ciągły stres, nie mają żadnego pokoju, są leniwi, ale ciągle zmęczeni. To jest ciekawe. Ciągle zmęczeni, ale leniwi. I oczywiście jeszcze można na końcu wreszcie podsumować ludzi, którzy pielgrzymują w oglądaniu, że są to ludzie bez niedzieli, na przykład, bez niedzieli. I zobaczcie, to co mamy, począwszy od 13 wersetu, jest swoisty dialog z Bogiem. W zasadzie przez większość tego rozdziału mamy do czynienia z takim dialogiem. Bóg przedstawia zarzut ludowi, lud się sprzeciwia, mówi co? Bóg mówi, okradacie mnie. W jaki sposób żeśmy cię okradali? Co ty znowu mówisz? I wtedy Bóg napomina ich, okradaliście mnie w swoich dziesięcinach i ofiarach. To są wersety poprzednie. Tutaj mamy podobna rzecz się dzieje. Bóg wypomina ludowi i mówi, zuchwałe, ciężkie, twarde albo śmiałe. Śmiałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego, Mówiliśmy przeciwko tobie. Oczywiście jak poprzednim razem lud udaje, że nie wie, o czym mowa. I często wydaje nam się, że całkiem nieźle wychodzi nam z ludźmi podczas tego typu sztuczki, podczas gdy, jak widzimy i zaraz zobaczymy jeszcze wyraźniej, nic z tych rzeczy nie wychodzi z Bogiem. Słuchajcie, oto cała nasza natura w tym pytaniu jest objawiona. Cóż takiego mówiliśmy? O co ci, i teraz to sakramentalne słowo, o co ci znowu chodzi? No nie? Jakże często te słowa pojawiają się w naszej codzienności. Znowu, ciągle, jak gdyby się czepiasz nas. O co ci znowu chodzi? Robiliśmy co w naszej mocy, a ty znowu przychodzisz i się nas czepiasz. O co ci znowu chodzi? Słuchajcie, cała nasza natura, jak powiedziałem, z natury jesteśmy twardzi, a to oznacza, co znaczy twardość nasza, że nigdy z natury nie przyznajemy się do naszych błędów. Wytrwale utrzymujemy własną niewinność. To jest twardość. Wrażliwość, kiedy nasze serce jest miękkie, trochę inaczej się objawia. I teraz w jaki sposób te schematy działają? Najpierw udajemy, że nie wiemy, o czym mowa. O co ci chodzi? Co znowu jest nie tak? O co ci chodzi? A potem kolejna rzecz, kiedy Bóg odpowiada, Potem uzasadniamy nasze postępowanie okolicznościami. Słuchajcie, to jest nasz schemat. Pierwsze pytanie, pierwsza rzecz, mówimy, nie wiemy, o czym mówisz w ogóle, o co ci zrobiłem, co ci zrobiła. A zaraz druga metoda następnie zaczyna działać, że uzasadniamy nasze postępowanie okolicznościami, że po prostu inaczej nie dało rady. I zobaczcie, zuchwałe, twarde są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. Dotknęły mnie one. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu i jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. Jaki pożytek? Czyli lud najpierw nie wie, o czym mowa, później, kiedy Bóg przypomina ich wypowiedzi, okazuje się, że lud nagromadził sobie wytłumaczeń i usprawiedliwień swoimi okolicznościami. Słuchajcie, tak jak słyszeliśmy tydzień temu, Sebastian mówił o leniwcach. Leniwy ma się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Czytamy w Księdze Przypowieści Salomona. O co chodzi na przykład w tym urywku? W tym urywku chodzi o to, że jeżeli jesteś leniwym człowiekiem, to nawet jakby 7 przychodziło po kolei i ciebie napominało, ty i tak będziesz w stanie uzasadnić przed nimi przyczynę swojej bezczynności. Widzicie, leniwiec ma się za mądrzejszego. Podobnie tutaj w tej rozmowie Boga z ludem, lud wydaje się usprawiedliwiony w swoim narzekaniu. Lud mówi, na próżno przestrzegaliśmy twoich przykazań. Na próżno chodzimy w pokutnej szacie. I teraz 15 werset. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że ci, którzy są zuchwali, ci, którzy są bezczelni, ci, którzy mają, bo o to chodzi tutaj naprawdę w tym urywku, chodzi o postawę roszczeniową, chodzi o postawę twardą, bezwzględną, domaganie się swoich praw. Jacy to są ci? No ci, którzy myślą, że rzeczywiście bardzo wiele zrobili dla Boga, że jeśli chodzi o swoją część umowy, wszystkiego dopełnili i wszystkiego dochowali. I teraz wina spoczywa tylko i wyłącznie po stronie Boga. Bo zobaczcie, dlaczego On nas traktuje, inaczej. Tak więc zarzut, który przypomnę, Bóg odebrał osobiście, na czym polega? Że całe nasze oddanie jest na próżno, nadaremno. Dlaczego? Bo nic z tego nie mamy. Słuchajcie, bardzo istotna rzecz jest taka, abyśmy zrozumieli, że to są rzeczy, które naprawdę bardzo szybko, w jednej sekundzie, mogą stać się udziałem naszego życia. Dlatego, że niech tylko pojawią się testy, od razu pojawi się skarga, od razu pojawia się, mamy tendencję, by pojawiały się wątpliwości w naszym sercu. Co więcej, lud skarży się, że ci, którzy nie zważają na Boga, mają po prostu są szczęśliwi, dobrze im się powodzi, są pełni pychy, prowokują Boga, podczas gdy jednak szczęście od nich jakoś nie odstępuje. Jakoś wszystko, czego się dotkną, powodzi im się. I zobaczcie, 14 werset. Próżna to rzecz służyć Bogu To jest tak, Bóg mówi, że lud mówi. Próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. I wydawałoby się, że tego typu wątpliwości jeszcze mogłyby ujść w tłoku, dlatego że z podobnymi wątpliwościami spotykamy się w innych miejscach. Ale zobaczcie, niestety nadchodzi werset 15. My uważamy, ponieważ tak jest, to teraz to jest nasza postawa w życiu. Nasza postawa w życiu, Boże, ponieważ to wszystko jest tak, jakie jest, to my teraz uważamy zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak naprawdę 15 werset mówi, my uważamy teraz zuchwałych za błogosławionych. Nie ma znaczenia. Teraz uważamy, że ci, którzy są zuchwali, są błogosławieni. I słuchajcie, pewnie w naszym życiu też możemy przywołać jakieś przykłady, że ludzie, którzy wydaje się, nie zważają na Boga, jednak jakoś większość rzeczy im się udaje. Wszystko jakoś gładko idzie, podczas gdy u nas wyzwanie godzi wyzwanie. Co więcej, w całym piśmie spotykamy się z opisem tego wyzwania, o którym mówi prorok Malachiasz. Zobaczcie, w Księdze Kaznodziei w 9 rozdziale, pierwsze dwa wersety, czytamy. Zaprawdę, wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga, zarówno miłość, jak i nienawiść. Człowiek nie wie, co go spotka, bo wszystkich spotyka ten sam los, sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje, dobrego i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. Słuchajcie, kaznodzieja mówi, tak wygląda ten świat. Ten świat wygląda dość niewyraźnie. Wydaje się, że ten sam los, mówiąc tym bardziej, i o to mu chodzi, jeżeli pielgrzymujemy w oglądaniu, nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy. Gdyby pobożni nie chorowali na przykład. Gdyby była jakaś rzecz, która by ich wyróżniała. Podczas gdy okazuje się, że kaznodzieja mówi, wszystko jest podobne. Słuchajcie, najwyraźniej jest o tym pewnie mowa w psalmie 73 i przeczytam kilka wybranych wersetów z tego psalmu. Psalm 73. Widząc pomyślność bezbożnych, zazdrościłem im, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. I następnie w środku psalmu psalmista zadaje pytanie, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno, w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? I następnie dochodzi do sedna w 16 wersecie. Chciałem tedy zrozumieć, lecz, i zobaczcie, nie dlatego i my nie lekceważmy tego. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. To nie jest prosta rzecz. Dopókim nie dotarł do świątyni Bożej, dopóki nie wszedłem do świątyni Bożej i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. I następnie konkluduje pod koniec psalmu: byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Co to znaczy? No podróżowałem, czy myślałem w oglądaniu, oceniałem w oglądaniu. Byłem jak zwierzę przed Tobą. I teraz kolejny zwrot jest: bo przecież jam zawsze z Tobą. Przecież taka jest realia, takie są realia. Co mi się stało? Co się stało, że nagle pogubiłem się w tej perspektywie? Mówi psalmista. Byłem głupi i nierozumny, jak zwierz przed Tobą, ale przecież jakie są realia? Bo przecież zawsze, ja zawsze z Tobą. Słuchajcie, ale pomyślcie, na czym polega trudność, na czym polega to wyzwanie? Pomyślcie, jak to możliwe, żeby umiłowani przez Boga cierpieli niedostatek? Jakże to możliwe, żeby w wielu krajach są mordowani, nie mają co jeść, ci, którzy są otoczeni, ochronieni miłością Bożą z każdej strony? Jakże to możliwe? Jakże to możliwe, że miłość Boża, która ich dotyka, ten, który ich kocha, Chrystus, który umarł za nich, jakże to jest możliwe, by ci doświadczali takich podłych, można powiedzieć, wręcz niedostatków życia codziennego? Jakże to możliwe? A ci, którzy nie zważają na Boga, mają wszystko. Są piękni, zdrowi i bogaci. Słuchajcie, ponieważ te sprzeczności są nader częste, nie jeden od wiary odpadł. Za czasów Elizeusza król izraelski na przykład tak skonkludował. Za czasów Elizeusza, Druga Królewska 6:33. Gdy on jeszcze do nich mówił, oto już i król przystąpił do niego i rzekł: oto nieszczęście to pochodzi od Pana. Po cóż nam jeszcze na nim polegać? Widzicie, jaka mądrość króla izraelskiego? To nieszczęście, którym dotknięte zostało całe miasto, że nawzajem ludzie z głodu się zjadali w Jerozolimie. Oto król izraelski tak to nieszczęście zinterpretował. Oto nieszczęście to pochodzi od Pana. Po cóż nam jeszcze na nim polegać? Akurat możemy powiedzieć, ten król napolegał się nad nim jak żaden inny. Ale taką mądrość, czy ku takiej mądrości ostry test go przywiódł. Słuchajcie, są też takie teologie i są kościoły, które mają właśnie takie teologie, podobne do tej, co król izraelski, które się nie pogodziły, które chcą za wszelką cenę pogodzić miłość Bożą z tym obecnym czasem. Jak te teologie, co te teologie głoszą? One są wokół nas. Te teologie głoszą, ponieważ przecież Bóg nie chce, żebyś był biedny albo chory. To już w ogóle, to jest nieprawdą. Zacznijmy od tego. To jest nieprawda. Ponieważ Bóg nie chce, żebyś był biedny albo chory, to jedyna przyczyna, że jesteś biedny lub chory, jest twoja niewiara albo grzech. Tak więc wszystko możesz zmienić, wszystko możesz sam sobie wziąć, wszystko, bo to jest niemożliwe, żeby tego, którego Bóg miłuje, Bóg dotykał biedą na przykład, albo chorobą. Słuchajcie, ale problem pozostaje i tak naprawdę to w rozmawianiu o tym problemie potrzeba nam pokory, dlatego że w zasadzie cały ten problem jest nie do rozwiązania i nie ma żadnej odpowiedzi na tego typu zarzuty, jak Bóg może traktować w taki sposób tych, których kocha. W żaden sposób nie można na ten zarzut odpowiedzieć, gdyby nie jedna jedyna rzecz. A tą jedną jedyną rzeczą jest oczywiście krzyż naszego Pana. Dlatego że gdyby nie krzyż, to w żaden sposób niczego pogodzić by się nie dało i w żaden sposób nie dałoby się odpowiedzieć sceptykowi i temu, który szczeka przeciwko Bogu. Gdyby nie krzyż i więcej, gdyby nie zmartwychwstanie naszego Pana. Bóg nie jest Bogiem, który nie współczuje, ale Bóg jest Bogiem, którego dotknęło cierpienie. On potrafi współczuć we wszystkim, dlatego że Chrystus przeszedł przez wszystkie próby, tak jak my przychodzimy. I teraz zwróćcie uwagę, że oto umiłowany Syn Boży wyglądał jak kto? Jak złoczyńca. Wyglądał jak Hiob, wyglądał jak przeklęty. Jakby był przeklęty przez Boga. Ale zobaczcie, to nie jest koniec opowieści. Krzyż to nie koniec historii. Wróćmy z powrotem do Księgi Malachiasza. My uważamy zuchwałych, 15 werset, za błogosławionych, gdyż powodzi im się dobrze. Widzicie, to jest taka teologia robiona, jak to się mówi, dużym palcem u nogi, ale to jest teologia, która jest robiona na podstawie tego, co ja widzę. Oto widzę coś takiego i tak mi wychodzi. Wyszło mi właśnie coś takiego, że zuchwali są błogosławieni, powodzi im się dobrze. Chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. I słuchajcie, rozpoczyna się 16 werset i tam, jeżeli macie coś do pisania, ja bym jednak zmienił. Tak to mówili między sobą. I wydaje się, że to, co było poprzednio, teraz odnosi się do tych podmiotów, o których mowa jest w wersecie 16. No nie, jest tam naprawdę napisane potem. Albo a tak mówili między sobą, czy dla kontrastu, a tak mówili między sobą ci, którzy się boją Boga. A to byli jedni, którzy zuchwale czynili sobie teologię, robili sobie teologię na podstawie oglądania, a później normalne słowo hebrajskie brzmi potem, najczęściej oddawane jako potem, zaczęli mówić ci. Potem mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan zauważył, usłyszał i następnie coś uczynił. Potem lud Boży rozmawiał ze sobą. Słuchajcie, bardzo istotna rzecz. Mówili między sobą ci. Między sobą lud Boży rozmawiał między sobą, zachęcał się, Bóg to usłyszał. Słuchajcie, to, co się tutaj dzieje, to się dzieje właśnie werset 16. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale czytamy, ale napominajcie czy zachęcajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt nie popadł w zatwardziałość, już mieliśmy zatwardziałość w tym urywku też, w zatwardziałość przez oszustwo. Oszustwo, na czym polega oszustwo? No kiedy stracimy perspektywę, oszustwo grzechu, czyli identyczna rzecz. Zobaczcie, napominajcie czy zachęcajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Widzicie, tak Bóg to ustanowił, abyśmy podróżowali do zbawienia razem i abyśmy w ten sposób, aby on nas w ten sposób ustrzegł przed katastrofą. W liście do Hebrajczyków 10:25, identyczna rzecz, co w Malachiasza, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie nawzajem otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dokładnie to samo. To samo, co już jest w 16 wersecie i co za sekundę się pojawi w wersecie 19. Tak więc Bóg usłyszał, potem mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. I co? Momentalnie Pan usłyszał. Widzicie, Pan słyszał tamtych, zuchwałych i twardych, ale usłyszał, tym bardziej usłyszał tych, którzy boją się Pana, którzy zważają na Niego. I co? Pierwsza reakcja natychmiast i tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. Tak więc Bóg usłyszał i spisał, potwierdził swoją obietnicę czym? Potwierdził swoją obietnicę książką. Potwierdził książką. Interesujące, że książką akurat. Kiedy Bóg pisze książkę, żeby pamiętać, a po to ją napisał, to już jest rzecz stuprocentowa i rzecz pewna. Rzecz pewna, że nic mu nie umknie, choć przez jakiś czas może się wydawać, jak w obecnym czasie, i że on jest bezczynny, i że właśnie mu coś umyka. No nie, Bóg mówi swojemu ludowi, hej, ja słyszałem tamtych, słyszę wasze trudy i zachęcania się wzajemne. Jaka jest moja reakcja? Moja reakcja jest taka, że ja spiszę księgę pamiątkową. Kiedy ja piszę książkę, słuchajcie, to już jest jak wyryte w kamieniu. Co to tylko oznacza teraz? To oznacza, że teraz to jest tylko kwestia czasu. Ale ta rzecz jest pewna. Zobaczcie, w 2 Mojżeszowej 17:14 czytamy, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkiem wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Czyli kiedy zapisz to w księdze i wbij to mu w głowę, że jak ja coś zapisałem w księdze, to jest pewne, że wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. I Boży sąd będzie właśnie polegał na tym, to jest odczytanie z księgi. Z czym się kojarzy odczytanie z księgi? No, kojarzy się z czymś obiektywnym, niezmiennym, precyzyjnym. Dokładnie tak nic naszemu Panu nie umknie. W księdze Daniela czytamy, ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. I kolejne słowa. Zasiadł sąd i otworzono księgi. W Objawienia 20:12 czytamy, i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych. Zwróćcie uwagę. Księga została napisana przed nim i dla nas. Przed nim, dla jego pamiętania, ale dla nas, abyśmy pamiętali, wiedzieli, byli świadomi tego, że Bóg pamięta. Nie zapomni. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze trochę. Zobaczcie 17 i 18 werset. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, który ja przygotuję, będą moim skarbem. Dopiszcie sobie te słowa tam. Nie wiem, ja nie jestem specjalistą hebraistą, bynajmniej, ale dlaczego te słowa zostały opuszczone? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie dlatego, żeby nie powtarzać w kółko, tłumacze pewnie uznali, że jesteście moją własnością, że to już oznacza, że jesteście moim skarbem drogocennym. Nie potrzeba się powtarzać. Ale dosłownie jest powiedziane, będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, który ja przygotuję, będą moim skarbem i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, któremu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Słuchajcie, obecnie nie widzimy jasno. I taka jest rzeczywistość. Obecnie obraz jest zamazany. Teraz często wybrani wyglądają jak przeklęci, a przeklęci jak wybrani. Trudno ich rozróżnić. Pamiętamy, że nawet aniołowie nie mają odpowiedniej percepcji, odpowiednich predyspozycji, aby tego rozróżnienia dokonać, aby to rozstrzygnąć. Ale zobaczcie, nadejdzie czas, że zobaczycie tą różnicę. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Nadejdzie czas, kiedy zobaczycie różnicę. I oczywiście Bóg się upewni, na tym polega księga, którą spisał, na tym polega cel tej księgi, że ta różnica będzie potężna. Ta różnica będzie pełna chwały. Teraz tego nie widać, podczas gdy kupujemy w tych samych sklepach, robimy zakupy, jemy te same rzeczy, chorujemy na te same choroby. Teraz nie widać tego. Podczas gdy Bóg mówi, nadchodzi czas, kiedy ta różnica będzie ogromna. I niech nam nie umknie jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, sprawiedliwy i ten, kto Bogu służy, są tutaj zrównoważone. Czy jedno opisuje drugie? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, to znaczy, że służysz Bogu. Jeżeli jesteś niesprawiedliwy, to znaczy, że jesteś leniwcem, że Bogu nie służysz. Bo tak to werset 18 przedstawia. I teraz jak to się stanie? Jak zobaczymy tą różnicę? I teraz ta różnica, która nadchodzi, i to rozróżnienie, rozstrzygnięcie zostanie przyniesione przez dzień. Dzień sądu. Otóż nadchodzi dzień kalendarzowy w historii, kiedy wszystko stanie się oczywiste, zamiast zamglone i niewyraźnie. Nadchodzi dzień, który Bóg ustanowił, konkretny dzień, kiedy wszystkie rozstrzygnięcia do końca zostaną objaśnione. Wszelka sprawiedliwość zostanie do samego końca objaśniona. Bo zobaczcie, znowu dostrzeżecie różnicę, werset 18 i 19, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. I ci, którzy są niegodziwi, zostaną, i to będzie oczywiste, to przekleństwo, ale również i dla nas będzie oczywiste błogosławieństwo. Ale dla was, zobaczcie, 20 werset, dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości, jeden z piękniejszych, można powiedzieć, urywków całej Biblii. Zobaczcie, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Słuchajcie, cała przyroda nie może się doczekać, kiedy umiłowani przez Boga wreszcie jednoznacznie zostaną objawieni. Słuchajcie, nasza perspektywa powinna być perspektywą wiary, nie oglądania. Teraz jest czas, aby ufać Bogu. Słuchajcie, pośrodku tych krótkich prób, pośrodku niezrozumienia tego, co się dzieje, jak mamy ufać? Mamy ufać tak jak Hiob. Ale zobaczcie, nasza nadzieja, która nadchodzi, jest pewna. Jest pewna jak księga. W sobotę, kiedy będzie grupa, będziemy omawiali między innymi ten urywek, Hebrajczyków 9:28, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, po to przyszedł, po to został ofiarowany, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Tak więc nadchodzi dzień, kiedy nasze zbawienie się dokona. Dlatego, że nasze zbawienie jeszcze nie jest kompletne. Tak jak już jest pewne, już jest zapisane, już wydaje się, że już doświadczamy tego, jednakże nadchodzi o wiele więcej. I właśnie zakończę cytując urywek z listu do Rzymian. I właśnie o tym jest mowa. List do Rzymian, 8 rozdział. Nie traćmy ducha, słuchajcie, nie powątpiewajmy, pomimo niewyraźnych obrazów i sprzecznych wydawałoby się rzeczy, ale kroczmy wiarą, interpretujmy to, co nam się przydarza i co się dzieje wokoło, nie na podstawie naszych oczu, ale na podstawie Bożego objawienia i tego, co nadchodzi. I o tym mówi urywek listu do Rzymian, 8 rozdział, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Oto perspektywa. Te utrapienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Kiedy wreszcie będzie wiadomo, kto jest za, a kto jest przeciwko. Tyle hipokryzji, tyle udawania, tyle niejasności. Kiedy wreszcie? Wybrani wyglądają jak przyklęci. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie we współ wzdycha i we współ boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, oczekując odkupienia, wreszcie ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, widzicie, to jest mowa o Malachiaszu teraz. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i kolejne słowo z cierpliwością. Pomódlmy się.